Cześć, witam serdecznie po raz kolejny w podcaście Bieganie.pl Woman. Przy mikrofonie jak zawsze
Asia Jóźwik
i Kasia Zawistowska. Moi drodzy, dzisiaj w naszym studio jest osoba w podcaście Bieganie.pl. Zazwyczaj naprzeciwko nas siedzi gość, który buduje sobie ten tlen, który powiększa te płuca, aby jak tego tlenu najwięcej zgromadzić. A nasz gość dzisiaj tego tlenu do uprawiania swojego sportu nie używa w ogóle. Moi drodzy, 2,5 roku w dyscyplinie i tyle rekordów, że w sumie już do końca nie pamięta, ale coś około ponad 20 na ostatnich Mistrzostwach Świata, 3 rekordy albo nawet i więcej. Już więcej nie mówię, tylko przedstawiam. Maria Bobela.
Cześć, bardzo miło.
Marysia, bo tak w Polsce cię nazywają, za granicą tam również jesteś mocno znana. Maria, Mary?
Maria.
Maria. Jesteś zakochana w sporcie podwodnym.
Tak jest, zgadza się.
Jest to freediving. To wytłumacz nam może na dzień dobry. Co to dokładnie jest?
Freediving jest nurkowaniem na wstrzymanym oddechu.
Czyli nie jest nurkowaniem za darmo?
Well, no, nawet powiedziałabym, że jest dosyć, drogi w sportu. Nie za darmo, nie za darmo. Szczególnie na początku, kiedy robimy kursy i zdobywamy wiedzę, okazuje się, że trochę trzeba tego wkładu, trochę trzeba zainwestować, żeby zrozumieć, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi.
Tak. A mogę się tylko na tę chwilę zatrzymać przy tym, bo nie wiem, Asia, jakie ty masz wrażenie, ale freediving to dla mnie jest po prostu wstrzymujesz oddech i nurkujesz. Mm-hmm. Co w tym jest drogiego?
Dzieje się wiele rzeczy z naszym ciałem pod wodą. Wzrasta ciśnienie wokół nas i w zależności od tego, na jakiej jesteśmy głębokości, musimy nauczyć się, w jaki sposób wyrównywać ciśnienie w naszych uszach. W miarę wzrostu głębokości te techniki się zmieniają, jest ich wiele, różni ludzie stosują różne techniki. Można być freediverem rekreacyjnym, można być freediverem zawodniczym. I w zależności od też kierunku, w jakim chce się podążać pod tą wodą, warto jest też jakby wybrać rodzaj treningu. Ale początkowo to tak naprawdę jest kilka zasad, jest kilka umiejętności, których trzeba się nauczyć, żeby po prostu być bezpiecznym pod tą wodą. Ups, przepraszam.
Ale w sensie, bo mówisz, że nie jest to tani sport.
Tak jest.
Więc gdzie są te środki?
Przede wszystkim sprzęt nie należy do najtańszych. Miejsca, w których nurkujemy, na przykład Bałtyk, nie będzie dla nas najlepszym takim środowiskiem wodnym, żeby zacząć przygodę z freedivingiem, dlatego że po prostu jest tam zimno, są duże fale, więc freediving zazwyczaj wymaga podróży w jakieś super fajne, egzotyczne miejsce.
Dobra, podróż.
I sam trening, same kursy, tak naprawdę trzeba w to zainwestować, żeby się tego właściwie nauczyć. Później, jeżeli wchodzi w grę zawodnictwo, no to tak jak mówię, też podróże w różnych kierunkach świata, zazwyczaj bardzo egzotycznych, tak jak na przykład w tym roku jedne z najważniejszych zawodów były w Hondurasie. Nie są to tanie kierunki, ale później w miarę jakby tej drogi te koszty maleją, że tak powiem.
Ale reszta to jest pianka i maska.
Pianka, maska, płetwy, pas balastowy. Pianki bardzo szybko się zużywają. Oczywiście
jak się nazywa ten przyrząd do zatykania
nosa? Nose clip, tak. To w momencie, kiedy nurkujemy bez maski, to jest... nose clip jakby pomaga nam w wyrównywaniu ciśnienia bez konieczności używania ręki, bez konieczności ściskania nosa palcami.
Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, że uprawiasz super niepopularną dyscyplinę sportu.
Tak, szczególnie w Polsce.
No właśnie. Tak. Powiedz, jak wyglądały te początki, bo gdzieś tam oczywiście doszperałam się informacji, że w czasie pandemii stwierdziłaś, że chcesz coś zmienić. Poszłaś tutaj w Warszawie do miejsca, gdzie mogłaś pierwszy raz to zrobić. I co poczułaś, gdy pierwszy raz zanurkowałaś bez sprzętu?
Było okropnie. Tak, miałam fatalne początki. W ogóle idea freedivingu gdzieś bardzo, bardzo długo dorastała sobie w mojej głowie, dlatego że wcześniej zajmowałam się scuba divingiem, mieszkałam w Indiach i w tych Indiach uczyłam scuba tak hobbystycznie. I w pewnym momencie scuba diving okazał się dla mnie już niezbyt interesujący. Jakby cały czas czułam się ograniczona przez to, że muszę być w pobliżu centrum nurkowego, gdzie mogę nabić butlę, gdzie mogę wziąć w ogóle fizycznie butlę, że muszę założyć ten cały ciężki sprzęt i wyobrażałam sobie, że byłoby fantastycznie, gdybym mogła po prostu wskoczyć do wody o siłach własnych płuc z maską na twarzy i mając płetwy na sobie. I właśnie tak się wydarzyło, że w czasie koronawirusa musiałam wrócić do Polski i jedynym z otwartych obiektów w Warszawie na tamten moment w czasie lockdownu był Deep Spot i stwierdziłam, że to jest czas, żeby spróbować. Deep Spot oferował na tamten moment, oferuje jakby cały czas zajęcia z freedivingu, różne kursy, intra i tak dalej, więc ja stwierdziłam, że chciałam zrobić ten początkowy kurs, wierząc, że skoro byłam scuba diverką wcześniej, że wszystko będzie po prostu tak, i okazało się, że wcale tak nie jest. Tak, początek był ciężki, bardzo w ogóle ta idea wstrzymania oddechu była jakaś taka nienaturalna dla mnie. Wydawało mi się, że zaraz się uduszę i tak dalej.
Myślę, że każdy, kto nas teraz słucha i teraz jak nawet siedzimy tutaj z Kasią, to myślimy, ej, to jest super naturalne, zaraz masz wejść pod wodę bez żadnego sprzętu. Ja do tej pory jak nurkowałam, bo też mam swój mały patent, to nawet mając sprzęt, ja wpadałam w totalną panikę, gdy wchodziłam pod wodę. Wiedziałam, że mam tylko i wyłącznie ten przyrząd tutaj w tej ręce, z którego mogę zaczerpnąć powietrze. Ty tego czegoś nie masz.
Nie mam tego, ale w tym momencie już po tych 2,5 roku uprawiania tego sportu, jakby zbudowałam takie zaufanie względem samej siebie i wiem mniej więcej, jakie odczucia sugerują co, że tak powiem. Powiedzmy, jak czuję nawet jakiś mały dyskomfort, to wiem, że to nie jest moment do paniki. Wiem, że na przykład to jest dwutlenek węgla po prostu wzrastający i on powoduje pewne odczucia i że to nie jest nic złego tak naprawdę. Natomiast nie wiedziałam tego na początku.
To jest mały dyskomfort.
A zaraz możemy pogadać o tym. Mały dyskomfort to jest na przykład... mogłabym was zapytać, co na przykład czujecie w momencie, kiedy wstrzymacie oddech? Co chciałybyście zrobić, gdy pojawia się właśnie uczucie dyskomfortu? Co jest jakby takim pierwszym...
głębokim wdechem.
No i to jest błędna odpowiedź. Większość ludzi odpowiada w ten sposób, ale kiedy spróbujecie, to pierwszą rzeczą, którą robicie, jest wydech. A na logikę, jeżeli brakowałoby wam tlenu, dlaczego byście zrobiły wydech? Nie ma to sensu, prawda? Robicie wydech, dlatego że chcecie się pozbyć dwutlenku węgla. A tego tlenu macie jeszcze naprawdę dużo, żeby ten oddech wstrzymywać. Więc jednym z takich istotnych treningów freedivingu jest budowanie tolerancji na dwutlenek węgla. I w momencie, jeżeli my nie zrobimy tego wydechu, tylko zmusimy siebie do wstrzymania jego, pojawiają się kontrakcje, czyli nasza przepona po prostu zaczyna wędrować góra, dół, zaczyna się skurczać i rozkurczać, dlatego że nasze ciało chce się pozbyć dwutlenku węgla, chce go wypluć po prostu. I my naszemu ciału na to nie pozwalamy i w ten sposób tą tolerancję budujemy. Nie jest to zbyt najbardziej przyjemny trening na świecie, ale rzeczywiście tą tolerancję można zbudować.
Myślę, że jakby ktoś nas nagrał z tamtej strony, to my siedzimy z otwarte, otwarte buzia, wielkie oczy i co ona gada? Ja bardzo chciałabym zaproponować dosyć niespotykaną w tym studio rzecz, ale czy możemy wspólnie
wstrzymać oddech.
Jasne. Kasia, ja
się mamy długo czasu na ten podcast.
Zastanawiam się, czy my będziemy mogły sobie obydwie pogadać, a Marysia nam jeszcze tutaj będzie wstrzymywać ten oddech
do końca
podcastu. Więc... Dobra, omówmy się tak. Zrobimy ten konkurs. Oczywiście z Asią polegniemy, to jest wiadomo. Pierwsze co, znaczy
ja poprowadzisz
pewnie
ten podcast, prawdopodobnie to najpierw.
Zróbmy tak, Marysia tam, nie wiem, ile potrafisz, na ile potrafisz.
Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, bo jedną właśnie z dyscyplin freedivingu jest statyka, gdzie się po prostu leży twarzą na wodzie i
to
nie robi się
absolutnie... To w tej dyscyplinie tutaj leżeć.
Nie wiem, dlatego że w ogóle nie biorę udziału w tej dyscyplinie, więc najwięcej, na ile udało mi się wstrzymać oddech w tej dyscyplinie, to 4 minuty, aczkolwiek już moje nurkowania w głąb są dłuższe niż te 4 minuty.
Tak, coś to bardzo miło więc... było,
to mówię z tobą również.
Tak. Dobra. Tak. Moi drodzy, być może jest to ostatni podcast w serii Bieganie Fenomen. Ale dobra, to Wojtek, nasz operator, w tym czasie, kiedy nie będziemy oddychać, podłoży wspaniałą muzyczkę. Kiedy my z Asią już wrócimy do gry, a ty dalej będziesz
wstrzymywać
oddech.
Jak to zrobić? Po prostu musimy wziąć głęboki wdech.
My będziemy
wstrzymywać?
Tak, no bo tak. Przed zanurzeniem...
Jak to robią profesjonaliści?
Tak, tu jest woda, my się próbujemy zanurzyć. Co robimy takie...
Przed zanurzeniem, w ogóle na początku naszego treningu freedivingowego uczymy się też właśnie jak nabrać prawidłowo ten ostatni wdech i to powinno zaczynać się od brzucha, później wędrować przez klatkę piersiową i na samym końcu nabieramy powietrze do naszej jamy ustnej. Jest jeszcze takie pojęcie pakowania, mamy
to
możliwość...
To.
Tak.
Pakujesz na siłowni, nie?
Dokładnie tak. W tym sporcie.
Pewnie
to też jakby jest bardzo. To jest taka technika dodatkowych wdechów już po tym ostatnim, ostatecznym, dużym wdechu. I te dodatkowe wdechy to są wdechy, które jakby rozciągają nasze płuca troszkę. Także wdychamy więcej niż nasza objętość płuc. Ma to sens? Jakby one się...
Fizycznie ciężko.
Tak, płuca się po prostu rozciągają w tym momencie i nawet w momencie, kiedy to robimy, czuć już bardzo, bardzo duże ciśnienie na klatce piersiowej. I z tymi rozdętymi płucami nurkujemy, ponieważ jakby to powietrze bardzo szybko się kompresuje. Ta kompresja gazów jest największa na początku, na pierwszych metrach. Później ona jest coraz mniejsza, tak? Później mogę też to wytłumaczyć.
Najlepiej
byłoby to narysować.
To jest niezwykle ciekawe. Kasiu, co powiesz na to, żeby jednak po podcaście zrobić test wstrzymywania? Bo myślę, że wielu słuchaczy i słuchaczek słucha nas w trakcie biegania i ja bym bardzo nie chciała, żeby ktoś wpadł na pomysł wstrzymywania teraz oddechu w czasie biegania. No, to może być niebezpieczne, więc zrobimy to po podcaście.
Ale chciałabym, żebyś... Bo ja kojarzę ze wszystkich filmów, które obejrzałam przed tym podcastem, że nabieranie tego powietrza jest dosyć specyficzne. W sensie nawet dźwięki, które się wydaje podczas tego pobierania powietrza. Czy mogłabyś to zaprezentować? Bo część osób nas też ogląda. Więc...
Jest. Znaczy ogólnie ten ostateczny wdech jest też dosyć taką kwestią indywidualną. Okay. Ale rzeczywiście większość freediverów nabiera ten ostateczny wdech jakby kurcząc trochę usta, jak do, nie wiem, pocałunku. Albo tak, dlatego, że po prostu udaje nam się więcej... Ups, sorki, cały czas uderzam. Udaje nam się więcej tego powietrza nabrać, jakby bardziej świadomie nabrać powietrze właśnie najpierw w brzuch, w płuca i później w usta. Tak, i później robimy te ostateczne wdechy. Ja sobie mogę zaprezentować. Nie mam co prawda nos klipa. Pewnie niektórzy freediverzy będą się ze mnie śmiać, bo powinno się to potrafić zrobić bez nos klipa, ale ja nie potrafię, dlatego że otwiera mi się moje miękkie podniebienie i powietrze wylatuje mi przez nos. Dlatego będę musiała sobie zacisnąć nos.
Freediverów w Polsce jest chyba mało. Więc może mało, nie taka ale... duża grupa osób będzie się z ciebie śmiać, o ile w ogóle.
Dobra, dawaj, bo jestem bardzo ciekawa.
Więc ja się tak trochę wyśpiewuję, dlatego że tu mam sobie brzuch i wygląda to po prostu tak.
Genialne.
Wow.
To wyglądało tak, jakbyś chciała połykać powietrze.
Tak. Tak, bo dlatego, że ja połykam to powietrze. Dokładnie, to jest moment, w którym nabieram powietrze do ust i ja muszę je przełknąć, bo tutaj mamy takie coś, co się nazywa głośnia. I w momencie, jeżeli ja bym ją otworzyła, robiąc te śmieszne ruchy buzią, to całe powietrze z płuc, które jakby rozpiera mnie, ono by wyleciało przez usta. Mhm. Więc nie mogę otworzyć głośni. Ja muszę połykać to powietrze, żeby po prostu dać się mu wejść do płuc.
Genialne. Pierwszy raz coś takiego widziałam. Jestem okay. zachwycona.
Znaczy, nigdy nie widziałam tego na żywo. Ale
trochę niewygodnie wow. się to robiło na siedząco, szczerze mówiąc, ale tak.
Ja jeżeli akurat... coś, to możemy przestawić kamerę, Wojtek, i możesz się będę...
nie, no,
mamy takie możliwości. Ale tak, no jest to wow na pewno dla kogoś, kto jakby nie miał z tym styczności. Dla was to jest pewnie absolutnie normalne. Mhm. To nie jest nowa dyscyplina. To nie jest mhm. coś wymyślonego na potrzeby turystów w Egipcie, w Indonezji czy gdziekolwiek indziej, tylko to jest coś, co w sumie nawet istniało chyba przed naszą erą. Mhm. Ludzie nurkowali, żeby wyławiać owoce morza, perły lub cokolwiek innego. Mhm. I stąd wzięła się dyscyplina freedivingu.
Tak, sądzę, że tak, aczkolwiek masz absolutną rację, że to jest coś, co jest znane nie od dziś, aczkolwiek wydaje mi się, że ludzie po prostu uprawiali tę dyscyplinę po to, by właśnie zdobywać pożywienie albo jakieś tam dobra wyławiać z morza, ale nigdy tak naprawdę do... jeszcze niedawna, nie chcę tutaj nikogo oszukać, więc nie będę rzucać datami, bo mogę nie pamiętać ich właściwie, ale do niedawna jeszcze nie mieliśmy takiej świadomości tak naprawdę, na ile nas stać przez pryzmat właśnie głębokości, tak? Do niedawna jeszcze wierzono, że poniżej 50 metrów płuca się zapadną na przykład, a później okazało się, że występuje wiele procesów w naszym organizmie, z których w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy wcześniej, które pozwalają nam na nurkowanie głębiej. Więc nie jest to nowa dyscyplina z jednej strony, ale jednak ta świadomość dyscypliny jest bardzo, czymś bardzo świeżym i wydaje mi się, że jest jeszcze w dalszym ciągu bardzo niepoznana.
Okej.
Okay. Może pomówmy o tej dyscyplinie, bo jestem ciekawa, jak dużo jest konkurencji w samym freedivingu. Mówisz, że masz 22 rekordy Polski.
To jeśli chodzi o...
Czy to jest pytanie, czy to jest w jednej konkurencji?
Nie, to jest w różnych konkurencjach, jakby to jest 22 ogólnie. W freedivingu zawodniczym wyróżniamy 4 dyscypliny. Pierwszą z nich jest nurkowanie w płetwach i zawsze jakby zanurzamy się wzdłuż liny, którą mamy zanurzoną w dół. Ona jest obciążona LED, Boże, nie wiem jak powiedzieć po polsku, LED, obciążnikami. Mhm. I płyniemy wzdłuż liny pionowo, łapiemy za tak na dole, odwracamy się i na płetwach też musimy wrócić. Więc lina jest tylko wyznacznikiem kierunków w tej dyscyplinie, nie możemy się w ogóle nią wspomagać. Kolejną dyscypliną jest pływanie w monopłetwie. Polega na tym samym, co pływanie w płetwach, ale mamy tutaj jedną płetwę, dwie nogi złączone razem.
Czyli arielka.
Arielka, dokładnie. I tak samo nie możemy wspomagać się tutaj liną. Kolejną dyscypliną jest CNF, czyli to jest Constant Weight No Fins. Jest to najcięższa dyscyplina i najpłytsza też. Chodzi w niej o to, że płyniemy żabką w dół. I żabką wracamy. Też nie możemy się wspomagać liną.
I ale ta lina jest.
Ta lina jest i ona po prostu wyznacza nam kierunek i ona jest naszym taką naszym bezpieczeństwem. Jesteśmy zawsze przyczepieni do liny taką linką.
I to jest twoja ulubiona dyscyplina?
Nie, moją ulubioną jest czwarta free immersion i ona polega na wciąganiu się na rękach pod wodą i wyciąganiu się na rękach też do góry. Właściwie jest to jedyna dyscyplina, w której całą drogę możemy się wspomagać, musimy się wspomagać liną.
To jest zwykła lina?
Ona musi mieć określoną grubość i być wykonana z jakiegoś określonego materiału, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi tutaj o ten aspekt techniczny, niewiele mogę powiedzieć. Wiem, że ona musi mieć chyba przynajmniej 9 mm albo centymetr bądź więcej.
Mhm. Jakbyś mogła nam tak rozłożyć na czynniki pierwsze, twój start w zawodach. Rozumiem, że to jest nawet zupełnie inne przygotowanie, jak słuchający nas biegacze, którzy muszą się nabuzować, wiesz, nakręcić, zmotywować do startu.
Tak, no to jest chyba jeden z, tak, to jest chyba jeden z niewielu sportów, a może, jedyny, w którym przygotowanie jest właśnie odwrócone o 180 stopni. Ja właściwie mój start już zaczyna się dzień wcześniej, powiedziałabym. Za każdym razem, jakby dzień wcześniej, my anonsujemy, na jaką głębokość będziemy nurkować. I w zależności od zawodów, na przykład na Mistrzostwach Świata, każdy dzień jest przypisany do konkretnej dyscypliny. Czyli na przykład jutro wszyscy nurkujemy w płetwach. Nie mogę sobie wybrać dyscypliny, jakiej chcę. Jutro jest nurkowanie w płetwach i ja anonsuję na dzień wcześniej, na jaką głębokość ja będę nurkować. I na tej danej głębokości ustawiany jest tak zwany bottom plate z tagami i ja muszę właśnie zanurkować do tej konkretnej głębokości, zerwać tag i zawrócić. Jakby nie ma możliwości, żebym zanurkowała głębiej. W każdym razie tak, anonsuję głębokość dzień wcześniej i późnym wieczorem zazwyczaj dostajemy listę startową i w zależności od tego, o której godzinie startuję, w zależności od tego ustalam sobie, o której pójdę spać na przykład, tak, o której zjem. Znów jest to bardzo indywidualne. Niektórzy ludzie na przykład nie lubią jeść zupełnie przed nurkowaniem. Ja, jeżeli startuję bardzo wcześnie, też preferuję jakby starty na pusty żołądek. Aczkolwiek na przykład, jeżeli mój start jest, nie wiem, o godzinie 2-3 po południu, to już po prostu wiem, że będę miała za mało energii, żeby...
Najlepiej śniadanie jesteś w stanie zjeść.
Wtedy jem śniadanie, to bardzo obfite węglowodany, ale nieduże, ale jem je dosyć wcześnie. Staram się już nie jeść na 5 godzin przed startem mniej więcej, dlatego że to też znów to jest spalanie tlenu, tak? Więc ja chcę, żeby...
Czyli to nawet nie jest kwestia ociężałości jakiejś twojego organizmu, że czujesz, że ten brzuch jest nabrzmiały.
Nawet nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, że nie chcę spożytkować tej energii, której potrzebuję na wykonanie nurkowania, dodatkowo na procesy trawienne, tak?
Czyli tlen na wagę złota.
Tlen na wagę złota, tak, tak. Tutaj...
To ja się wtrącę, ponieważ przeczytałam przed podcastem, że myślenie... również zabiera nam tlen.
O, proszę. Dlatego tak wspaniale nurkuję.
No tak, ale właśnie idąc w tym kierunku, bo to mnie mocno zaskoczyło. Czy trenujesz też głowę pod tytułem, żeby nie myśleć?
Tak.
Bo w przypadku kobiet chyba to jest ciężkie.
Tak, a, udaje się.
Ciągła
wieczna analiza.
Niekończąca się analiza w głowie kobiety.
Tak. Czasem mi się udaje tak naprawdę wychillować przed tym nurkowaniem, że gdzieś jestem w ogóle indziej i tak naprawdę nie myślę za bardzo o niczym. Zaraz wam opowiem dokładnie, co tam się dzieje już przed samym startem. Bo tak naprawdę tak, wydarzy się to śniadanie albo jego brak w zależności od momentu godziny startu i właśnie gdzieś na 2 godziny przed startem zazwyczaj ja się po prostu kładę, mam jeden swój utwór, nie wiem dlaczego akurat ten, ale jest jeden utwór, który już tak bardzo się przyzwyczaiłam.
Oczywiście, że zdradzaj nam.
Nazywa się, to jest zbieg okoliczności, nazywa się Deep Blue Sea. chętnie go wam później podeślę, możecie się nim podzielić jak najbardziej, jest bardzo, bardzo fajny.
I nagle Joanna Jóźwik staje się freediverką. A co, zmiana
nie, ale za każdym razem będę głęboko nurkować, ale w głąb siebie, słuchając.
Tak. No to jest bardzo ciekawe, dlatego że tak bardzo już czuję, że moje ciało się przyzwyczaiło do tego, że słucham tego utworu tylko i wyłącznie przed nurkowaniem, że po prostu mnie odłącza troszkę, jak słyszę tą konkretną muzykę. I słucham sobie właśnie tego utworu i zazwyczaj po prostu mam taki schemat oddychania konkretny, który powiedzmy, że przygotowuje mnie do nurkowania. Czyli wstrzymuję oddech na jakiś czas. Mam taki pattern swój konkretny, który wypracowałam sobie przez ten cały czas, który fajnie na mnie działa. Ale tak jak mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa. Niektórzy medytują. Każdy ma właśnie jakiś tam swój pattern. Niektórzy lubią skoczyć do wody bez rozgrzewki. Niektórzy potrzebują rozgrzewki. Ja na przykład potrzebuję rozgrzewki. I wygląda to tak, że po tych ćwiczeniach oddechowych ja się ubieram w piankę, w cały swój sprzęt. W zależności od tego, gdzie są zawody, czasem to są nurkowania z łodzi, czasem to są nurkowania, które pozwalają nam na dopłynięcie z brzegu. Dopływam do lin treningowych. Zazwyczaj mamy linę główną, wzdłuż której odbywają się zawody. I jest kilka bojek, na których możemy właśnie wykonywać rozgrzewki. I moja rozgrzewka polega na tym, co prawda będę musiała już ją zmienić w tym sezonie, dlatego że bardzo dużo energii tracę na te rozgrzewki. Zazwyczaj pierwsza to jest zanurkowanie na 15 metrów i zrobienie statyki powyżej 4 minut, czyli po prostu statyka na głębokości. Ona jest trochę łatwiejsza na głębokości niż na powierzchni. To jest bardzo fajne uczucie, dlatego że na tych 15 metrach ja mam troszeczkę negatywną pływalność, czyli już troszkę moje ciało zaczyna opadać. Wynika to z kompresji płuc. Na powierzchni jestem bardzo pozytywnie pływalna, czyli jeżeli nie użyję żadnej siły mięśni albo nie wciągnę się pod wodę, to w ogóle nie ma opcji, żebym ja się zaczęła zanurzać, tak? Później pojawia się moment neutralnej pływalności, gdzie ani się nie wynurzamy, ani nie opadamy. I zaraz poniżej tej neutralnej pływalności pojawia się pływalność negatywna, gdzie nasze ciało zaczyna
swobodnie opadać.
Na pewno widziałyście na filmie, na tych wszystkich filmach, produkcjach, że tam musimy pomachać, a później w pewnym momencie po prostu musimy już robić nic. I tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Ten free fall, to swobodne opadanie.
Mówisz, żeby to było wciągające. Dosłownie.
Tak, bo to jest to jest naprawdę fajne uczucie, dlatego że na przykład czuć bardzo w pewnym momencie kompresję płuc i ja sobie tak zawsze wyobrażam, że jestem tak przytulana przez ocean. Wiem, że to może brzmi trochę...
Ładnie.
Trzeba się tak troszeczkę nawet skompresować i to jest takie cozy. Nie wiem nawet, nie wiem za bardzo, jak to ubrać w słowa, szczerze mówiąc. To jest bardzo ciekawe uczucie, bo jesteśmy do góry nogami, właśnie ja się czuję taka kompresowana przez otoczenie, a z drugiej strony czuć ten pęd wody i ja nie robię absolutnie nic, rozluźniam się tylko i czuję, że ja spadam. To super, naprawdę, to jest... Wydaje mi się, że ciężko w ogóle to właśnie ubrać w słowa, jeżeli tego się nie doświadczy.
Ubrać w słowa, bo to jest niezwykle dla mnie ciekawe. Myślę, że dla słuchaczy też. Jak to jest czerpać przyjemność z tego, że wpada się w głąb wody,
nie oddychając.
Ciemna. Tam nie wiesz, co tam jest.
Nic tam nie ma. Jest miło, jest przyjemnie, naprawdę. Kurczę, no staram się znaleźć właściwe słowa.
A do czego mogłabyś to porównać?
Do niczego, naprawdę. Naprawdę staram się coś znaleźć jakieś porównanie, ale myślę, że to tak jak, nie wiem, ze skydivingiem. Po prostu ludzie spadają, tak?
A to nie jest nawet sama geneza jakby słowa, że jesteś całkowicie wolna, latasz, nic cię nie ogranicza, nie używasz żadnego sprzętu, czyli twoim sprzętem są płuca i nie ma grawitacji.
Tylko ten tlen, który masz w sobie.
Dokładnie.
To jest trochę takie poczucie jakiejś takiej może mocy, ale z drugiej strony, to nie jest też do końca to, dlatego że jest takie uczucie trochę odłączenia się, takiej jakiejś hibernacji nawet. Wynika to właśnie też między innymi z tych procesów, które zachodzą w naszym ciele, których jest na przykład jest coś takiego, co się nazywa odruchem nurkowym ssaka. I ten odruch nurkowy ssaka prowokuje różne właśnie procesy zachodzące w naszym ciele. Na przykład już w momencie, gdy dotykamy twarzą wody, na twarzy mamy wiele receptorów, spowalnia nam w idealnych warunkach, jeżeli nie jesteśmy jakimiś tam freakami i panicznie nie boimy się wody, bo oczywiście jeżeli bardzo się boimy, no to serce będzie nam bardzo, bardzo szybko pracować, tak? Ale w takich idealnych warunkach, gdybyśmy wyłączyli głowę od początku tak naszej drogi, to to serce, ten rytm serca zacznie zwalniać tylko i wyłącznie od samego dotyku wody, tak? Jest pojęcie, niestety nie znam tych pojęć w języku polskim, coś co się nazywa blood shift. Krew z całego naszego ciała wędruje do okolic tułowia. To jest trochę taki survival mode, dokładnie. Mm-hmm. Dużo rzeczy się dzieje naprawdę w naszych ciałach, z których naprawdę do jeszcze niedawna nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy. I wydaje mi się, że te procesy powodują, sprawiają, że czujemy się w jakiś określony sposób. Jakby tak jak mówię, myślę, że to jest wciąż bardzo niezbadany sport i każdy w jakiś, czuje się w bardzo jakiś taki indywidualny sposób, więc ja też nie chcę wkładać swoich słów w usta innych ludzi, tak? Ja mogę tylko opowiadać tutaj o tym, jak ja się czuję. I tak jak mówię, dla mnie tak naprawdę do powiedzmy tam 40 metrów to jest czysta jakby praca na tle mięśniowym i myślenie o technice, którą oczywiście mam jeszcze tam wiele rzeczy do naprawienia, ale jakby skupiam się na tym, tak, że o kurczę, to jest najcięższy moment nurkowania i na 40 metrach ja mam tutaj na szyi zegarek i ten zegarek ma w sobie alarmy. Ja ustawiam na 40 metrach alarm, ja słyszę ten alarm i wiem, że o, to jest moment, gdzie mogę przestać pracować, już jestem na tyle negatywnie pływalna, że już będę opadać na tyle szybko, żeby wykonać jakby to moje nurkowanie we właściwym czasie, we właściwy sposób, już mogę jakby wyłączyć pracę mięśni, spowolnić spalanie tlenu i to jest ten czas, kiedy wiem, że kiedy robię nic i czuję, że spadam i robię absolutnie nic i to jest naprawdę wspaniałe.
Kurde.
Przepraszam, chciałabym więcej powiedzieć, jak to się odczuwa, ale
po prostu trzeba to zrobić.
Trzeba tego spróbować.
Kasia, widziałam ten wzrok.
Nie trzeba nurkować bardzo głęboko, żeby doświadczyć tego free-falla tak zwanego. Można już na głębokość do tam powiedzmy 20 metrów można tego doświadczyć.
To ja mam pytanie, gdyby ktoś po tym, co teraz powiedziałaś, zainteresował się i zachęcił do spróbowania tego stanu, ja to sobie nazwałam teraz ekstazą, gdyby ktoś chciał tego doświadczyć, to ile trzeba trenować, ile trzeba nurkować, co zrobić, żeby móc tego doświadczyć.
I znów to jest bardzo indywidualna sprawa.
No to mamy ciebie, więc posłużmy się twoim przykładem.
Tak, mój początek w ogóle z freedivingiem nie był zbyt łatwy. Wynika to z tego, że ja w ogóle tak naprawdę teraz nabrałam jakieś takie świadomości mięśniowej, powiedzmy, dzięki freedivingowi. Wcześniej nie do końca sobie zdawałam nawet sprawę z tego, że jestem bardzo tak, że często się spinałam, że w ogóle bardzo dużo żyłam na takiej spinie. I chodzi mi tutaj o stricte kwestie natury mięśniowej. Nie wiem, na przykład pracuję i mam napięte bicepsy, tak? Mimo, że pracuję na
no to chyba wszyscy mamy kombi. Tendencję do tego, że
tak, tylko często sobie nie zdajemy z tego sprawy, tak? A to jest coś, co niezwykle przeszkadza we freedivingu. We freedivingu naprawdę musimy bardzo świadomie rozluźnić nasze ciało i naprawdę na takim głębokim levelu, tak? I tutaj chodzi o całe ciało, bo im bardziej się spinamy, tym więcej palimy tlenu. I są po prostu miejsca w naszych ciałach, które się spinają nawet nieświadomie. Często to najczęściej to jest brzuch. Ale tak jak mówię, no znów to jest indywidualna kwestia. Więc ja na początku swojej drogi byłam strasznie spięta, po prostu okrutnie. Naprawdę chyba każdy najmniejszy mięsień w moim ciele, był
spięty. Ale to wynikało z tego, że po prostu wcześniej taka byłaś? Czy sam freediving tak. Na początku tak na ciebie reagował?
Nie, ja po prostu, ja uprawiałam też dużo innych sportów wcześniej, i które były, nie wiem, bardziej dynamiczne i tak dalej. I bardzo długo grałam w siatkówkę na przykład i tam trzeba robić rzeczy, trzeba poruszać się dosyć szybko, tak? I jakby nie miałam tej świadomości, takiej możliwości tego świadomego rozluźnienia się. I dopiero zdałam sobie sprawę z tego w momencie, kiedy zaczęłam nurkować. Nie byłam w stanie tego zrobić.
A co ci w tym pomogło? żeby się tak totalnie rozluźnić?
Dla mnie tak naprawdę to było po prostu ilość wejść do wody. Coraz bardziej zaczęłam ufać sobie, wchodząc do wody częściej, ale dla wielu osób myślę, że na przykład ten aspekt medytacji, jogi jest bardzo istotny. Ja z jakiegoś powodu, mimo że uważam, że to ma bardzo, bardzo dużo różnych przywilejów, tak, w życiu, ale jeśli chodzi o freediving, jakoś tego nie łączę. Ale chyba jestem jednym z niewielu freediverów, szczerze mówiąc, którzy absolutnie nie kultywują medytacji i jogi przez pryzmat freedivingu. Ja mam bardzo takie racjonalne podejście, że muszę po prostu być w wodzie jakąś ilość czasu, żeby się poczuć tam komfortowo. Ale znów, będę mówić o kwestii indywidualności w tym sporcie wiele, wiele razy, dlatego że trzeba znaleźć jakiś taki swój własny pattern.
Czyli ty jesteś teraz po prostu wyluzowaną laską, która
tak jest.
W końcu wie, jak to zrobić.
Tak jest, zgadza się.
No i na pewno potrzebowałaś w sumie 2,5 roku. Nie, bo tak myślę o tym, że gdybym na przykład chciała, bo chyba nie znaleźliśmy odpowiedzi na to, ile trzeba...
Ile czasu?
Tak, na te 40 metrów do tego stanu ekstazy.
Znaczy 40 metrów nie jest głębokością wymaganą, żeby spróbować freefalla. Tak naprawdę im więcej założymy na siebie balastu, dlatego balast jest jednym z elementów naszego ekwipunku, tak, tym będziemy bardziej negatywni pływalnie. Na początku naszej drogi im głębiej się nurkuje, tym mniej staramy się zabierać ze sobą, dlatego że trzeba to później wyciągnąć ze sobą też na górę. Na początku naszej drogi staramy się ustalić neutralną pływalność na 10 metrach plus minus. Czyli już poniżej 10 metrów zaczyna się ta faza freefalla, tego swobodnego opadania. Więc szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć. Nie wiem, miałam niedawno kursanta, który zanurkował na 20 metrów na pierwszym nurkowaniu i zrobił to po prostu tak. A miałam też niedawno kursantkę, dla której 3 metry stanowiły problem. Także nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi.
Ja mam trochę kontrowersyjne może pytanie. Czy mogą na taki kurs przyjść osoby, które palą papierosy?
Jak najbardziej.
I tak. Co się z nimi dzieje? Od razu mają... Ty potrzebujesz 10 lekcji więcej.
Nie, absolutnie. Nie ma to żadnego wpływu, szczególnie na
nie
początku.
Ma to wpływu.
Znaczy inaczej, na tle takim zawodniczym na pewno jakby zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia ma znaczenie, ale myślę, że jak w każdym innym sporcie. Na początku drogi uważam, że nie sądzę, żeby to w jakiś sposób mogło przeszkodzić.
To i tak w dalszym ciągu nie oznacza, że może zacząć palić.
Aha, dobrze.
Nie, tak naprawdę jedynymi przeciwwskazaniami do rozpoczęcia drogi freedivingowej są jakiekolwiek poważniejsze problemy zdrowotne, szczególnie na jakieś pulmonologiczne albo kardiologiczne, a neurologiczne, ale będąc zdrową osobą, która nie ma jakichś większych problemów, naprawdę nie ma przeciwwskazań.
No dobra, bo przechodzimy już do tego punktu pod tytułem, jakie są przeciwwskazania, ale z drugiej strony, skąd możemy wiedzieć o tym, jakie mamy przeciwwskazania, jeżeli nigdy nie byliśmy na takiej głębokości, jeżeli tego nigdy nie próbowaliśmy. Ja na przykład też jak Asia jestem już po kursie, nawet mam drugi stopień.
Skuba?
Tak. Mhm. No i pamiętam, że pierwszego dnia były pytania, jakie masz tam choroby, czy boli cię serce. Czasem, no każdego czasem boli serce złamane. albo z jakiegoś innego powodu. No i ja na przykład mam całkowicie wyciętą tarczycę, biorę leki do końca życia już. No i to wszystko jej powiedziałam i tam zaczęli konsultować, no bo jeżeli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, to teoretycznie nurkowanie nie jest wskazane. Ale z drugiej strony freediving jest dla mnie przynajmniej kompletnie czymś innym.
Szczerze mówiąc...
Który potrafi zweryfikować wszystko, a tam już pomocy nie ma.
Ojku, dramatycznie to zabrzmiało.
No bo wiesz, my jesteśmy z tej drugiej strony stołu, gdzie oglądamy filmy, które, jak sama powiedziałaś przed nagraniem, dramatyzują i demonizują
właśnie
pojęcie.
Musimy mocno do tego nawiązać, bo też jestem po obejrzeniu filmu na Netflixie, który...
I zagłębmy się w to, dosłownie.
Który pokazał, że właśnie freediving jest bardzo ekstremalnym sportem. Ale
wiecie co, ja myślę, że to jest jakiś taki może mądry marketing, tak, który po prostu ma skłonić widza do obejrzenia tego, bo z drugiej strony myślę, że oglądając film o milusińskim, puszystym sporcie, który jest super łatwy i każdy teraz może wskoczyć do wody i spróbować swoich sił w tym. Myślę, że oglądalność może by spadła. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest chwyt marketingowy. Pamiętam, jakimi słowami ten film się zaczyna. No, coś w stylu, że freediving najbardziej, the most deadly extreme sport in the world, co jest absolutnie nieprawdą, jakby jeżeli by poszperać i sprawdzić, co tam się wydarzyło w historii freedivingu. Tych śmierci tam jest bardzo niewiele, a te, które się wydarzyły się zazwyczaj z jakiegoś tam konkretnego powodu, niedopatrzenia i tak dalej. I na pewno były lekcją, tak? Jakby te, szczególnie jeśli chodzi o kwestie zawodów, tak naprawdę teraz takie rzeczy się nie wydarzają, dlatego że zawody są po prostu fantastycznie zabezpieczone. Jest bardzo dużo leveli, poziomów bezpieczeństwa i tyle tak naprawdę, więc uważam, że freediving naprawdę może być bezpieczny, jeżeli jest uprawiany z głową, tak? Jeżeli stosujemy się do pewnych reguł bezpieczeństwa.
Ale myślę, że też bardzo często googlowaną i oglądaną na YouTubie jest ta sytuacja, w której dostajesz tego blackoutu. Mm-hmm. Kiedy przeżywasz ten moment, no dla mnie przynajmniej zobaczenie twarzy człowieka, który ma tak szeroko wyłupione oczy, i wygląda to...
No, tak, ja też miałam ciarki.
Tragicznie. To ty mówisz, że to... Okej, okay. Znaczy, super.
Teraz tak mówię, tak naprawdę teraz niedawno, bo w wrześniu doświadczyłam swoich pierwszych dwóch blackoutów. Mm-hmm.
Pamiętasz wszystko z tego?
Nie, właśnie nie pamiętam absolutnie nic.
Właśnie, bo chyba to tak jest, że nic nie pamiętasz.
Nie pamięta się nic, tak, dokładnie. Nie mam dużego doświadczenia w tym jeszcze i mam nadzieję, że nie będzie ono zbyt duże, jeśli chodzi o aspekt blackoutów. Nie jest to nic, co... Ja bardzo się bałam tych blackoutów.
Może wytłumaczmy, czym to jest.
Właśnie. Blackout jest po prostu utratą przytomności podczas nurkowania, tak? Zazwyczaj wynikającym z zbyt małej ilości tlenu. Po prostu nasz mózg odłącza się. I ja zawsze sobie wyobrażałam, że kurczę, ale to musi być okropne uczucie. Nie wiem, że już wydaje mi się, że zaraz się uduszę albo że coś strasznego się stanie. A nie, dzieje się absolutnie na odwrót. Zazwyczaj przed blackoutem jest miło, cieplutko i w ogóle nurkowanie się wydaje bardzo łatwe. Także no nie jest to nic strasznego, ale no zdaję sobie sprawę, że wygląda to okropnie. Ja też widziałam te blackouty, widziałam ich akurat wiele przed tym, jak wydarzyły się moje blackouty i myślałam sobie zawsze, Jezu, jak w ogóle można siebie doprowadzić do takiego stanu blackoutu.
No właśnie.
Aż tutaj wydarzył mi się blackout. Szczerze mówiąc...
W jakim momencie on się przytrafia?
W jakim? Zazwyczaj on się przytrafia... blisko powierzchni, dlatego że po prostu ten czas nurkowania jest już najdłuższy, mamy najmniejszą ilość tlenu, tak, podczas tego danego nurkowania i również przy powierzchni, dlatego że ta przepaść ciśnieniowa jest największa na ostatnich metrach. Gwałtownie spada poziom tlenu w naszych ciałach i tak naprawdę o to tutaj chodzi. Tak, w moim przypadku kwestia blackoutu, tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, z czego to wynikało, dlatego że nurkowałam na tą samą głębokość, na najgłębszą moją głębokość, na którą zanurkowałam miesiąc wcześniej. Myślę, że bardzo dużo czynników ma wpływ na to właśnie, jak się czujemy w wodzie. Ja na przykład te 86 metrów, czyli moje najgłębsze nurkowanie, wykonałam w Hondurasie. Temperatura wody w Hondurasie miała 31 stopni. Nie ma tam w ogóle zjawiska termokliny, czyli na przestrzeni 86 metrów woda miała absolutnie tę samą temperaturę, co jest wręcz rzadko spotykane. Natomiast to nurkowanie, które chciałam powtórzyć w Limassol na Cyprze, robiłam jakby w troszeczkę cięższych warunkach, wciąż wspaniałych, ale właśnie w Limassol występuje już termoklina, czyli termoklina to jest...
Zmienia się
temperatura gwałtownie na konkretnej głębokości. I wydaje mi się, że to jest jedna z przyczyn na przykład narkozy. Ja doznałam narkozy pod wodą do tego stopnia, że na przykład przeleciałam przez ten tak zwany bottom plate, przy którym są przyczepione tagi i jakby w ogóle go nie zauważyłam. I ta linka, którą jestem przyczepiona, ona się zatrzymuje na tym talerzyku. Jakby ja nie jestem w stanie zanurkować głębiej i ona jest przyczepiona albo do ręki, albo do nogi, albo do pasa. Ja miałam przyczepioną do ręki, ja przeleciałam przez ten talerz z ręką do góry, się zatrzymałam się na ręce i zaczęłam szukać talerzyka pode mną, co jest w ogóle absolutnie nielogiczne, ale po prostu totalnie przestałam jakby myśleć, tak? I to jest tak zwane zjawisko narkozy.
To jest niebezpieczne?
Jakby fizycznie to nie jest niebezpieczne, ale po prostu trochę przestajemy myśleć w tym momencie i możemy popełnić jakiś błąd. I ja na przykład popełniłam ten błąd, że ja zaczęłam szukać taga w miejscu, w którym absolutnie nie powinno go być. Dopiero później się zreflektowałam i zaczęłam go szukać nad sobą, ale już jakby straciłam bardzo dużo czasu tam na dole. W momencie, jak ten tag znalazłam, to zaczęłam się dopiero wynurzać, ale ten czas nurkowania już był dosyć długi i to nurkowanie, które miało trwać 3 minuty 10 sekund, trwało 4 minuty i 10 sekund i po prostu na 12 metrach mnie odcięło kompletnie. I nie pamiętam absolutnie nic, jeśli chodzi o powrót do góry.
A czy ta narkoza, bo zapomniałaś o tak dosyć podstawowej rzeczy, którą masz tam zrobić, mogłaby doprowadzić też do tego, że zapomnisz o tym, że trzeba się wynurzyć? Czy to jest taki stan?
Myślę, że nie. Ciężko mi powiedzieć, ale nie słyszałam nigdy o takim przypadku, więc nie, no wydaje mi się, że to jest bardzo naturalny
oddech
jednak.
Zawsze na tyle jeszcze jesteś świadoma, że to jest ten moment okej, do góry.
Tak, ale nawet jeżeli, bo oczywiście w historii zawodów wydarzyły się takie przypadki bardzo głębokich blackoutów, nawet chyba, no nie pamiętam w tym momencie dokładnej liczby, ale chyba wydarzył się nawet blackout na 100 metrach. Jest kontrabalans, tak to się nazywa, w każdym razie przeciwwaga, czyli jeżeli coś się wydarzy na linie, na jakiejś głębokości, do której nie są w stanie dopłynąć ci safety diverzy, którzy są dodatkowym zabezpieczeniem, zawsze są 3 bądź 4 osoby, które nurkują po nurka, który wraca i spotykają go...
Na jakiej wysokości? Głębokości?
To zależy od głębokości nurkowania zawodnika. Wydaje mi się, że jeżeli to jest poniżej 80 metrów, to spotykają go na 40 metrach, czyli mniej więcej na połowie. Jeżeli oni nie są w stanie tam dopłynąć, zazwyczaj nikt nie spotyka, że żaden safety diver nie spotyka zawodnika poniżej 40 metrów, to jest właśnie ten kontrabalast, mianowicie po prostu lina zaczyna się wyciągać do góry, my jesteśmy przyczepieni do liny tą linką, więc po prostu razem z liną zostajemy wyciągnięci i to jest bardzo, bardzo szybka sprawa.
Czyli po tym, co mówisz, ten sport naprawdę ma bardzo dużo takich elementów, które są w stanie uratować tego freedivera.
Tak, tak, tak.
Bo z perspektywy filmu to naprawdę wygląda, wiesz, tak...
Znaczy, słuchajcie, no...
Także nie chcesz uprawiać tego sportu.
Zgadzam się, tak. Ja bym bardziej spojrzała na ten film, jakby uważam, że historia sama w sobie jest ciekawa, ale bardziej bym podeszła do tego konkretnego filmu jako do po prostu historii dwojga ludzi, niżeli do jakiejś takiej historii bądź wyznacznika, czym jest freediving. Bo jakby z mojej perspektywy to, co tam jest opowiedziane, niewiele ma wspólnego z freedivingiem, który ja uprawiam, ale ja też nie jestem na poziomie takim, na którym jest główna bohaterka, tak, tego filmu, więc nie jestem pewna, czy jestem też właściwym wyznacznikiem, tak?
A myślisz, że dojdziesz do takiego poziomu? Czytaj poniżej 100 metrów?
Ciężko powiedzieć, jakby nie jestem teraz daleko od 100 metrów, aczkolwiek tak naprawdę na tej głębokości każdy metr staje się już bardziej wymagający, tak? Bo tutaj już ten tak naprawdę czas nurkowania jest, gra istotną rolę i właśnie to, o czym mówiłam, ta tolerancja na dwutlenek węgla, nie wiem, aspekt po prostu samo wstrzymanie oddechu, tak? I ten aspekt tlenowy jest tutaj już kluczowy. To jest w ogóle bardzo, bardzo techniczny sport, bo nawet kwestia samego wyrównania oddechu, wyrównania ciśnienia jest bardzo skomplikowana. Im głębiej się zanurzamy, tym bardziej skompresowane jest powietrze i tym mniej mamy go do wyrównania ciśnienia, a musimy wyrównywać cały czas ciśnienie, żeby nie uszkodzić sobie uszu.
Jak to wygląda na takiej głębokości? Czy też tak...
Jakby,
wiem, tego na pewno nie będzie słychać, ale widać.
Tak, tego nie... To w sumie można zobaczyć na nagraniach, całkiem nieźle to widać z zawodów. W ogóle chciałam jeszcze właśnie wspomnieć, że podczas zawodów takim kolejnym zabezpieczeniem, mówię tutaj o zawodach rangi Mistrzostw Świata, czyli które odbywają się dwa razy w roku, jest taki system, który się nazywa Dive Eye i to jest dron podwodny, który filmuje live nurka. I jakby to jest super, jeśli chodzi o aspekt bezpieczeństwa, jest to naprawdę świetna sprawa, dlatego że wiemy, co się dzieje z tą osobą.
A on schodzi na jaką głębokość najwięcej?
Nie wiem, no szedł na najgłębszą, na którą, na którą zanurkował najgłębszy człowiek na świecie, tak? Także nie wiem, jaka tam jest ta granica, szczerze mówiąc.
Takie fajne określenie, najgłębszy człowiek.
Tak. Tak.
A chciałabyś być kiedyś najgłębszą kobietą na świecie?
A ja szczerze mówiąc nie mam jakichś takich...
To nie jest twoje.
Jakby, jeżeli by mi się udało, no to na pewno byłoby super, ale ja nie mam w ogóle jakichś takich zapędów, że muszę być najgłębsza w Polsce, muszę być najgłębsza w Europie i tak dalej.
Jaka jest twoja motywacja?
Moją motywacją... Zazwyczaj początek jest bardzo ciężki dla mnie, jakby nowego sezonu. Dopiero to był drugi sezon w moim wykonaniu teraz, ten co się skończył. Zazwyczaj to jest takie, o kurde, po co ja to robię, ale w momencie, kiedy już jakby uda mi się wrócić do tej głębokości, którą udało mi się wcześniej zbudować, na przykład w poprzednim sezonie, to mam taką automotywację chyba, że o kurczę, ale jestem ciekawa, na ile mnie stać. Dobra, udało mi się zanurkować na tam 86, to ciekawe, czy uda mi się teraz na 90. Jak mi się uda, to i jak uda mi się to wykonać całkiem łatwo, że tak powiem, że nie wynurzam się w stanie jakiejś absolutnej hipoksji, to wtedy wiem, że o kurczę, dobra, to chciałabym spróbować jeszcze jeden metr. Więc to jest chyba taka, nie chcę tego nazwać walką, ale taki auto-challenge i zastanawianie się, gdzie jest moja granica.
Czyli nie ścigasz się z innymi, tylko ze sobą.
Tak.
Ciekawa jestem, jak się przygotowujesz? Jak wyglądają twoje treningi? Mówisz, że teraz trenujesz na sucho. Mhm. Więc jak ten trening wygląda na sucho, bez wody, bez nurkowania?
Tak, teraz mam pełną
wanienka.
Tak, bez tak. Wody?
Bez wody.
Sucha.
Opa. Aha, no tak. Dobrze.
Tak, nie, teraz jest pełna laba. Teraz absolutnie nie trenuję i jak jestem teraz w Polsce u rodziców z wizytacją, tak, korzystam z życia, ale właśnie za chwilę będzie powrót do treningów. To jest trening siłowy, dlatego że potrzebujemy trochę mięśnia też, tak naprawdę.
Ale z drugiej strony też nie możesz przesadzić, bo duży mięsień też potrzebuje większej ilości tlenu.
Tak, no dlatego, ale tak naprawdę wydaje mi się, że taka osoba, która jest po prostu dobrze zbudowana, nie, ciężko na pewno byłoby, powiedzmy, kulturyście, tak, zacząć uprawiać freediving, no bo tego mięśnia jest po prostu tam bardzo, 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 one są bardzo rozbudowane, ale wydaje mi się, że nie grozi mi to nawet przy bardzo, bardzo regularnym treningu siłowym i wydaje mi się, że ogólnie trening siłowy taki wprowadzony w życie jest właściwy dla freedivera. Wydaje mi się, że naprawdę ciężko jest zbudować tą tkankę mięśniową, jeżeli się nie jest jakimś tam gym freakiem.
Czyli mówimy tutaj bardziej o takim ogólnorozwojowym treningu siłowym.
Tak jest. Mhm.
Czyli nie skupiasz się bardziej na jakiejś partii mięśni?
Póki co nie, dlatego że nie mam, nie, tak naprawdę chcę startować we wszystkich dyscyplinach w dalszym ciągu, ale oczywiście na przykład, jeżeli skupiałabym się stricte na płetwach, no to skupiałabym się stricte na nogach, tak? Bo tutaj nogi naprawdę dostają w kość przy tej konkretnej dyscyplinie.
I to jest ten moment, Asia, kiedy możemy zapytać o bieganie.
O bieganie.
Jest.
Tak, zróbmy to.
Jak to jest u ciebie z tym bieganiem?
No, słabo z tym bieganiem i mam takie sporadyczne boom na bieganie, które się zdarza co kilka miesięcy.
I robię wtedy maraton. Sporadyczne no nie. Boom na bieganie i wychodzę.
Nie, nie, nie. Maratonu nigdy nie przebiegłam, ale czasem lubię pobiegać, ale raczej chyba dlatego, że lubię to, jak się czuję po bieganiu, niż samą drogę.
Czyli bieganie nie jest tym elementem stricte treningowym dla ciebie?
Nie dla mnie, ale znam wielu freediverów, którzy wprowadzili bieganie do swojego treningu właśnie na sucho i ma ono bardzo korzystny wpływ na wyniki, na to, jak się czują w wodzie.
To ja od razu zahaczę, bo tutaj po sąsiedzku mamy treningi w hipoksji. Gdzie mogą być to treningi biegowe w hipoksji. Mm-hmm. Czy to jest to miejsce, które powinno być może nie pierwsze, ale bardzo zalecane dla freediverów?
Myślę, że tak. Myślę, że na pewno miałoby to korzystny wpływ na wyniki, tak? Dlatego, że staramy się walczyć z tą hipoksją, tak? Staramy się jej uniknąć, więc jakakolwiek zwiększona tolerancja, tak? Na pewno nie przeszkodzi, a pomoże ewentualnie, szczególnie w tym końcowym momencie nurkowania.
Czyli zobaczymy cię tutaj.
Na pewno bardzo chciałabym spróbować. No.
Powiedziałaś o siłowni, ale ja dalej będę drążyć ten aspekt treningowy, bo jestem bardzo ciekawa, jak trenujesz samą tolerancję.
Tak, właśnie zaczęłam od siłowni, ale tak naprawdę dla mnie w tym momencie...
Chyba to też jest taki uzupełniający trening, co? Tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak, po prostu kwestia jest taka, że ja nie mam teraz tak naprawdę podróżując wiele, na przykład teraz będąc w Polsce, nie bardzo mam warunek na ciągły trening głębokościowy i też jestem zdania, że trzeba dać ciału odpocząć od głębokości, dlatego że to jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo duży wysiłek, z którego tak naprawdę nie do końca sobie zdajemy sprawę, dlatego że tego nie czuć tak naprawdę na tle takim fizycznym po wyjściu z wody, że wykonaliśmy jakąś dużą pracę, ale dla naszego układu nerwowego to jest naprawdę, naprawdę bardzo obciążająca kwestia.
Nie wiem dokładnie ile, ale jest bardzo duże spalanie podczas nurkowania. Nie przypomnę sobie teraz, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli mam znajomą, która nurkuje zawodowo, w sensie jest podwodnym fotografem i ona wróciła z jakiejś tam wycieczki, mówi, ach, muszę trochę ponurkować, żeby spalić. I tak w pierwszym odczuciu masz coś takiego, no przecież tam sobie lewitujesz, jesteś pod wodą, no i tam sobie machasz tymi nóżkami.
Tylko wgrabne, delikatne ruchy, żeby tylko spalić jak najmniej tlenu.
Ale jednak to dużo daje.
Znaczy we freedivingu ten początek, szczególnie to zanurzenie, naprawdę wymaga sporego wysiłku i tak jak mówiłam, im jesteśmy głębiej, tym te ruchy stają się powolniejsze, ale słyszałam kiedyś takie porównanie, aczkolwiek nie chcę tutaj mówić, że to jest fakt, po prostu ktoś mi coś takiego powiedział, to jest na pewno coś do zweryfikowania, że nurkowanie na 100 metrów jest porównywalne do przebiegnięcia maratonu, jeśli chodzi o aspekt...
Od razu poczułam ból nóg.
Ja tak, też. Ale widzicie, ja nigdy nie przebiegam maratonu i myślę, że nie jestem w stanie teraz przebiec maraton, ale na pewno na tyle fizycznym to się...
A poczekaj, w ile mniej więcej czasu te 100 metrów robi się w tej z powrotem?
Taki właściwy czas nurkowania uważany, że robimy metr na sekundę i dajemy sobie około 10 sekund na nawrót, czyli złapanie taga i zawrócenie, czyli 100 metrów w dwie strony, 200 metrów plus 10 sekund, 210, co nam daje 3 minuty 30 sekund, mhm. Tak?
Asia, która tydzień temu zadebiutowała w maratonie, złamane 5 godzin. To teraz co wybierasz? Powrót na trasę 42 km i męczenie się przez
chyba
godzin?
Nie muszę ci tego mówić. Zdecydowanie wolę.
Czy 210 sekund?
3,5 minuty w takiej głębokości.
Ale tak, no nie mówimy tutaj o spalaniu, tak? Mówimy tutaj bardziej o systemie nerwowym. Jakby to tego dotyczyło to
nadal
porównanie.
Wybierasz.
Tak.
Tak, a tak, okay. Ale właśnie siedzimy tutaj, żebyś mnie przekonała do freedivingu.
Yes, pierwszy krok.
Tak, jest zrobiony.
Ja oczywiście najbardziej jestem ciekawa tego, co się dzieje w twojej głowie.
Co się dzieje w mojej
co
głowie?
Się dzieje w twojej
nie może
głowie.
Być za dużo myśli,
dlatego, pobierają tlen. No dlatego właśnie, jak to jest jej...
Czy
jak,
dzieje się nic?
Oczywiście, co jak ja się opanować te myśli, jak wyciszyć się.
Ja w dalszym ciągu jeszcze do końca sobie nie poradziłam ze stresem startowym. Jest to ciekawe, dlatego że moje najgłębsze nurkowania wykonałam podczas zawodów, dlatego że czuję się na zawodach najbezpieczniej, jakby to są najbezpieczniejsze warunki z tego tytułu, o czym już mówiłam wcześniej, że mamy safety diverów, mamy kamerę, która nas śledzi, mamy ten kontrabalast. Ale z drugiej strony i wiem, że mam tylko jedną próbę. I szczególnie kiedy to są, jeżeli to są Mistrzostwa Świata, wiem, że Nie mam tutaj pola na popełnienie błędu tak naprawdę.
Ale tylko jedna próba, bo znów wracam do filmu, w którym zawodnicy mieli kilka prób i mogli podchodzić do nurkowania kolejnego dnia.
Jest jedna próba na dyscyplinę. Są cztery dyscypliny, czyli na Mistrzostwa Świata to są 4 dni. 4 dni bądź 8 dni, w zależności od organizacji. Zazwyczaj to jest albo jedna dyscyplina i mężczyźni i kobiety tego samego dnia nurkują, albo jest to jedna dyscyplina dla kobiet jednego dnia i ta sama dyscyplina dla mężczyzn kolejnego dnia.
No i właśnie, masz jedną próbę, masz za chwilę pobić swój rekord, zejść super głęboko, gdzie jeszcze nigdy nie byłaś, nie wiesz jak zachowa się twój organizm, bo nigdy tak długo nie byłaś pod wodą i jak masz opanować stres?
Ciężko jest go opanować, ale myślę, że to jest...
A musisz.
A muszę, tak, jeżeli chcę, żeby nurkowanie się udało. Dla mnie myślę, że to jest, tak jak mówiłam wcześniej, po prostu kwestia wielu wcześniejszych treningów i wypracowania jakiegoś takiego zaufania względem samego siebie, dlatego że... Na przykład, jeżeli udało mi się znurkować na 86 metrów i wynurzyć się absolutnie na czysto z bez różowymi blackoutu. Ustami. Usta są często wyznacznikiem poziomu naszego tlenu w
organizmie. Jak to usta?
Kolor ust. Na przykład, jeżeli są lekko...
A jakie są? Jaka jest paleta barw ust?
Paleta barw ust. Im bardziej są różowe, zaczerwienione, tym lepiej. Tym bardziej jesteśmy nasyceni tlenem. I jeżeli ten kolor wędruje w stronę bardziej takiego białego bądź niebieskawego, fioletowawego, tak to się chyba mówi.
Kolor naszego studia.
Tak, dokładnie. To jest to wyznacznik tego, że już jesteśmy, już trochę tego tlenu zaczyna nam brakować. Więc to jest super wyznacznik. Jeżeli wynurzamy się zupełnie świadomi, wszystko robimy, jest też protokół, który musimy wykonać po wynurzeniu się, który polega na zdjęciu wszystkiego z twarzy, czyli jeżeli nurkujemy w masce, to zdejmujemy maskę z twarzy. Ja nie nurkuję już w masce, nurkuję z nose clipem, z zaciskiem na nos i w takich goglach, więc muszę zdjąć wszystko z twarzy i pokazać,
że jest okej. Okay.
Tak, i później dopiero powiedzieć I am okay. I trzeba to wykonać w tej konkretnej kolejności. Jeżeli kolejność zostanie pomylona, dostaje się czerwoną kartkę. Nurkowanie jest niezaliczone. Wydaje mi się, że jest to istotne dla jakby dla organizatorów, dla organizacji, które organizują te zawody, ponieważ jest to też wyznacznik tego, że jesteś absolutnie świadomy.
No tak.
Jeżeli nie masz pojęcia, co się dzieje, no to wtedy wiadomo, że o kurde, dobra, już chyba coś jest, już no chyba tak. To nurkowanie nie jest zbyt czyste. Więc wracając, jeżeli na treningu jestem w stanie wykonać na przykład metr mniej niż chcę wykonać na zawodach absolutnie na czysto i wszystko jest w ogóle super ekstra, bardzo duże jest prawdopodobieństwo tego, że to nurkowanie o jeden metr głębiej się uda. Ale to też jest bardzo indywidualne, bo nie wszyscy anonsują głębokości głębsze niż kiedykolwiek wykonali. Jest dużo bardzo nurków, którzy bardzo konserwatywnie podchodzą do zawodów. I to, co udało im się wykonać na treningu, to wykonują na zawodach. Więc tutaj sky is the limit, jeśli chodzi o anonsowanie.
No dobrze, a ja mam pytanie, Marysia. Czego się najbardziej boisz podczas tego nurkowania?
Czego się najbardziej boję? Do niedawna to były rekiny, serio.
O!
Tak, ale
to ale już... przez doświadczenie, jakie miałaś z rekinem pod wodą? Czy...
Znaczy, właśnie nie miałam nigdy żadnych takich złych doświadczeń, ale na przykład nurkując w Egipcie, w którym mieszkałam 2 lata, właściwie większość swojej drogi właśnie freedivingowej, jest tych rekinów trochę i jest tych rekinów troszkę właśnie z tej grupy nie do końca przyjaznych ludziom. Ale...
Nie do końca przyjaznych ludziom.
Ale to znaczy, że mogą naprawdę zrobić krzywdę?
Nie słyszałam nigdy o przypadku rekina napadającego na freedivera podczas
nurkowania.
Podczas... tak, podczas nurkowania. Jesteśmy chyba zbyt duzi dla nich. Jesteśmy wertykalni. Ktoś mi powiedział, że wydajemy się, że po prostu jesteśmy jakimś naprawdę dużym obiektem. Z perspektywy rekina. Dlatego też...
Wskazówka. Widzisz rekinę? Musisz być w tej pozycji.
Tak.
Szybko się z nią uspokoić.
I pod wodą.
Tak.
I pod wodą.
Uspokoić.
Ale też nie jesteśmy w jadłospisie tak naprawdę rekinów. Więc...
W jadłospisie rekinów. Moi drodzy, podcast bieganie.pl. Instrukcja, jak się zachować przy rekinie. Spodziewałabym się, że kiedyś padnie tutaj.
Ja jestem zwierzęciem lądowym, bardzo twardo stąpającym po ziemi.
Czyli z takim zdumieniem słucham, jak to jest.
Powiedzmy, boisz się rekinów, chociaż no, już trochę mniej.
Tak jak mówię, teraz już trochę mniej, dlatego że miałam okazję popływać z rekinami i trochę...
Jesteś cała.
Jestem cała, tak. Jakby tych rekinów jest milion tysięcy różnych gatunków, rodzajów i tak dalej, ale też tak jak powiedziałam wcześniej, to nie jest zwierzę, które zazwyczaj atakuje człowieka. Jakby to są bardzo, bardzo jest tych przypadków naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę jakby całą ilość oceanów, tak, i wód na świecie.
Czyli trochę światowa kinematografia nam zdemonizowała te fantastycznie.
Myślę, że tak jakby oczywiście zdarzają się nawet z ostatnich 2 lat słychać było właśnie w Egipcie o jakichś bardzo smutnych przypadkach z rekinami. Jednak zazwyczaj to są ataki na ludzi, którzy pływają na powierzchni. Wydaje mi się, że ze względu na to, że po prostu mogą oni zostać pomyleni nawet z jakimś innym zwierzęciem. Ale tak jak mówiłam wcześniej, moja wiedza na temat rekinów jest znikoma, także...
Na pewno większa niż nasza.
Tak, a ja bym dalej została jeszcze w temacie zwierzęcej, ponieważ to już wiemy. Mamy z Asią taką grupę pieskową. Gdzie wysyłam Kasia. Sobie śmieszne filmy z pieskami, no. Jest fajnie, ale myślę, że pies jest bardzo znaczącym zwierzęciem w twoim życiu, nie chcę mówić elementem, i trochę pozmieniał.
Jak się bawi?
Blue. Tak.
Co Blue zmienił w twoim życiu i jak się do tego życia dostał?
Tak, Blue właściwie chyba...
Czemu go tutaj nie ma?
Nie został zaproszony.
Następnym razem zapraszamy z psami, kotami, nie wiem, świnkami morskimi, wszystkimi zwierzętami.
Okay.
To ja tylko szybkie wtrącenie, jeżeli chodzi o zapraszanie wszystkich zwierząt. Miałam kiedyś prelekcję, jak opowiadałam, byłam w Wysokich Górach i nie spodziewałam się, że na prelekcję przyjdzie aż tyle osób, przyszło bardzo dużo osób, a jeden pan przyszedł z psem, kaczką i gęsią.
Ekstra.
One tak strasznie krzyczały przez całą prelekcję, że na początku było to fantastyczne przeżycie. Wow, na mojej prelekcji będzie kaczka i gęś. A potem tak darły
dzioby.
Dzioby, że było to. Także dla wszystkich gości, jeżeli macie gęś albo kaczkę,
to nie wybierajcie na podcast.
Tak, Wojtek zwariuje przy montażu tego podcastu, więc oszczędźmy, ale wróćmy do Blue.
Do Blue. Tak, Blue, jest bardzo dużo zawdzięczam Blue, bo wydaje mi się, że całą w ogóle swoją karierę freedivingową, dlatego że wydarzyła się taka historia, że właśnie po zrobieniu tego kursu wstępnego freedivingowego AIDA 2, stwierdziłam, że freediving chyba nie jest jednak moją dyscypliną i dałam sobie spokój z freedivingiem. Nie nurkowałam, nie wiem, chyba za 3 miesiące.
A czemu wtedy tak stwierdziłaś, że to nie jest twoja dyscyplina?
Dlatego, że...
Lubię oddychać.
Tak jak mówiłam wcześniej, ja po prostu z góry zapłaciłam za kurs, stwierdziłam, że ale super, będę teraz freediverką i ten początek okazał się bardzo ciężki i właśnie na tym tle mięśniowym nie potrafiłam się rozluźnić, więc te odczucia pod wodą nie były fajne po prostu, nie było nic miłego. To była bardziej walka o życie. I no, na tamten moment po prostu czułam to, co ja czułam. Nie potrafiłam zrozumieć, że to może być coś innego, tak niż ja odczuwam na tą daną chwilę. Mm-hmm. Oczywiście słyszałam od wielu osób, że ojejku, że to jest takie zen, bla, bla, bla.
I gdzie ten zen? Nie czuję
tak, myślałam sobie, że what a bullshit. Ale... Tak, później okazało się, że rzeczywiście można dojść do tego momentu, ale jakby wracając do historii Blue, przestałam po prostu nurkować, wróciłam sobie do swoich codziennych obowiązków, tak, mieszkając w Warszawie, pracując zdalnie z domów w dobie pandemii koronawirusa. I po prostu po tych tam 3 czy tam 2 miesiącach przerwy od freedivingu stwierdziłam, że Boże, po prostu już nie mogę wytrzymać w tym całym lockdownie i bardzo chciałam gdzieś wyjechać. To była zima, właściwie wczesna wiosna 2021 i stwierdziłam, że pojadę do Dahab. Dahab to jest miejsce na południowym Synaju, na północy Egiptu, bardzo blisko granicy z Izraelem i to jest taka Mekka nurkowa, bardzo dużo skuba freediverów jeździ tam po prostu, żeby doświadczyć Blue Hole'a egipskiego, słynnego właśnie wśród nurków. Ja byłam w tym miejscu około 10 lat temu właśnie jako skubas i jako, że to był jeden z niewielu krajów, które tak naprawdę miały wtedy otwarte granice, stwierdziłam, że po prostu wrócę sobie do Dahab. Gdzieś myślałam, że spróbuję jeszcze, że dam sobie jeszcze raz szansę na ten freediving, ale to nie był jakby główny motyw wyjazdu. Więc po prostu wzięłam laptopa ze sobą i postanowiłam, że zrobię sobie miesiąc przerwy w Egipcie nad morzem i albo to będzie scuba diving i gdzieś chciałam właśnie też uwzględnić freediving. I tak się stało, że trafiłam na super instruktorkę właśnie w Dahab, która podeszła do mnie w bardzo fajny sposób i pomogła mi bardzo wprowadzić ten element relaksacji, z którego nie potrafiłam wprowadzić wcześniej do swojego treningu i już na tamtym etapie okazało się, o kurczę, że jednak to może być fajne, że jednak to jest coś, co może sprawiać przyjemność, że nie czuję już, że walczę o życie, że budowanie głębokości nie musi wiązać się właśnie z jakimś ogromnym strachem i zastanawianiem się, czy ja w ogóle stamtąd wrócę. Także tak, to moim zdaniem to jest bardzo, bardzo taki psychologiczny sport wręcz, naprawdę, że bardzo dużo zależy od głowy. Ale Blue, przepraszam, bo ja tak, cały czas zmierzam w jakimś innym kierunku. Co się stało? Tak jak mówiłam, pojechałam na miesiąc, miałam już bilet powrotny do Polski i na 2 tygodnie przed powrotem jechałam sobie rowerem Jest taka część Dahabu, która nazywa się Laguna, już tak bardzo, bardzo daleko, w takim trochę odosobnieniu. Nic tam nie ma, jest tylko duża laguna i całe mnóstwo piachu. I zobaczyłam tam psa w wodzie. A bardzo lubię psy, kocham pieski i ten pies był bardzo daleko na rafie, bardzo blisko granicy rafy z otwartym morzem i zastanawiałam się, co on tam robi, a że było bardzo ciepło, więc stwierdziłam, że go wyłowię stamtąd.
Ale on był taki topiący się?
Był na tyle daleko, że tak naprawdę ciężko było stwierdzić, co on tam robi. Jak do niego podpłynęłam, to miał po prostu łeb pysk podniesiony do góry. Nie była to walka o życie, tak, ale...
Ale raczej uratowałaś mu życie.
Znaczy wiem, że uratowałam mu życie, ale myślę, że to nie chodziło o samą kwestię. Może on był po prostu bardzo chory, ten pies. On miał strasznie dużo kleszczy, był strasznie wychudzony. Tam troszkę, jeśli chodzi ten na psi aspekt, miejscowy w ogóle w Egipcie, niestety psy są bardzo terytorialne i walczą, tak? Próbują po prostu przeżyć też. I eliminują te najsłabsze jednostki i niestety mój Blue był bardzo słabą jednostką, więc tak, wyłowiłam go, gdzieś go chciałam zwabić na początku do weterynarza, ale okazało się, że on jest tak słaby, że nie jest w stanie iść nawet, więc ja go po prostu wzięłam później taksówką, wróciłam do domu rowerem i mając nadzieję, że go znajdę, jak wrócę, i był w tym samym miejscu, gdzie go zostawiłam. I go po prostu zabrałam taksówką do weterynarza, gdzie miałam nadzieję, że go zostawię, bo w ogóle absolutnie nie byłam przygotowana na inny scenariusz. Okazało się, że Dahab nie dysponuje żadną kliniką ani miejscem, gdzie mogłabym tego psiaka po prostu zostawić, nawet zapłacić za jego leczenie. Tylko po prostu co przynosisz, musisz ze sobą zabrać. Więc...
Czyli tym samym stałaś się posiadaczką psa.
Stałam się posiadaczką psa na początku z założeniem na to, że on po prostu zostanie ze mną na te dwa pozostałe tygodnie tej mojej miesięcznej przygody egipskiej. I wzięłam go do siebie na 2 miesiące. Powyjmowałam wszystkie kleszcze, wykąpałam, bla, 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 nakarmiłam i stwierdziłam, że spróbuję go po prostu doprowadzić do jak najlepszego stanu przed moim wyjazdem, ale Blue okazał się po prostu jakimś obłędnym psem, naprawdę niesamowitym. No i mnie urzekł do tego stopnia, że zostałam dla Blue w Egipcie, bo stwierdziłam, że chciałabym, żeby on był moim psem, chciałabym go zatrzymać. A...
W ogóle się nie dziwię.
Tak, jak zobaczysz zdjęcie, to wtedy dopiero no, zrozumiesz.
Jest słodziakiem. Do pieskowej grupy Marysia, dawaj.
Tak jest. Wywiezienie psa z Egiptu to jest około 6-7 miesięcy, jeśli chodzi o kwestię wyrabiania dokumentów. Dlatego też...
Czyli przedłużył ci po prostu wakacje.
Przedłużył mi wakacje i przedłużył moją karierę.
Wyznaczył.
Właściwie tak, wyznaczył karierę.
I tym samym dzięki...
Dzięki Blue,
dzięki
tak naprawdę.
Dzięki Blue stało się freediverką.
Tak jest.
Czyli, drodzy państwo, psy jednak zmieniają nasze życie.
Tak, zgadza się.
Na lepsze.
I rozwijają karierę.
Niezwykle inspirująca rozmowa z tobą, moja droga. Pokazujesz, że warto pokonywać swoje granice, bo one pokazują nam zupełnie coś innego i jesteśmy w stanie zobaczyć tam dużo ciekawych rzeczy. Ja jako zwierzę lądowe i większość osób, myślę, która nas słucha, również takimi osobami są, patrzą teraz na freediving zupełnie inaczej.
Tak, mam nadzieję.
Jako sport, który jest niezwykle spokojny, pozwala organizmowi zupełnie się wychillować. To jest właśnie fajne, co powiedziałaś, że tutaj musisz naprawdę wychillować każdy mięsień, bo inaczej nie jesteś w stanie zanurkować na tę głębokość, na którą byś chciała. Więc warto nurkować.
Tak. I warto odkrywać w sobie talenty, które mamy, bo dopiero 2,5 roku jesteś w tym sporcie, a skąd mogłaś wiedzieć wcześniej, że do tego jesteś może nie stworzona, ale bardzo się, znaczy nie wiem, czy stworzona, bo jeszcze pewnie wiele innych aspektów w życiu kochasz, ale jest to pewnie jedno z głównych twoich miłostek.
Tak jest, zgadza się.
Marysia, wielka wdzięczność, że do nas przyszłaś, że podzieliłaś się tym, co robisz. I życzymy dalszych sukcesów, głębszych.
Dziękuję.
Tych swoich wymarzonych. No i niech ten Blue tam cię dalej pcha do różnych rzeczy.
Tak, i tak pobiegowemu powiem, życzymy ci przebiegnięcia, oczywiście w cudzysłowie maratonu. Może tak jak powiedziałaś, może co to może być, co to tak? może być co dla freediverów.
Dla tych, co uważnie słuchali, wiedzą, tak. co to ma być.
Tak. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję Wam bardzo.
Bieganie.pl